Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Frances Hodgson Burnett zatytułowanej Tajemniczy ogród. Czyta Anna Szawiel. Rozdział pierwszy. Nikt nie został przy życiu. Kiedy Mary Lennox została wysłana do Misselwaite Manor, gdzie miała zamieszkać w domu wuja, twierdzono ogólnie, że jest to najbardziej niesympatyczne dziecko, jakie kiedykolwiek widziano. I było to szczerą prawdą. Mała i chuda, z rzadkimi jasnożółtymi włosami i drobną, wiecznie skwaszoną twarzyczką o żółtawej cerze. Mary urodziła się w Indiach i nieustannie zapadała na zdrowiu. Ojciec jej był urzędnikiem administracji kolonialnej, stale zapracowany i sam chory. Matka zaś, słynna piękność, dbała jedynie o siebie, lubiła spotkania i zabawy, chętnie otaczała się młodym, wesołym towarzystwem. Nie pragnęła zupełnie dziecka. Toteż, kiedy Mary przyszła na świat, matka oddała ją pod opiekę niańki, hinduski, zwanej w tamtejszym języku ajach, której dano do zrozumienia, że jeśli jej zależy na względach pani, powinna dziecko trzymać jak najdalej od niej. Kiedy zatem Mary była niemowlęciem, chorowitym, nieznośnym i brzydkim, usuwano ją matce sprzed oczu. A gdy stała się chorowitym, nieznośnym, zaczynającym chodzić dzieckiem, również usuwano ją z drogi matki. Mary nie pamiętała, by widywała z bliska kogokolwiek innego, oprócz swojej ciemnolicej ajach i służby hinduskiej. A ponieważ byli jej we wszystkim posłuszni, bo swymi wrzaskami mogła w razie oporu rozgniewać ich białą panią, przeto Mary w 6 roku życia była najbardziej despotycznym i samolubnym stworzeniem, jakie kiedykolwiek żyło na kuli ziemskiej. Młoda nauczycielka, Angielka, która miała ją nauczyć czytać i pisać, tak jej nie lubiła, że po 3 miesiącach porzuciła posadę, a jej następczynie uciekały po jeszcze krótszym czasie. Toteż gdyby Mary sama nie nabrała ochoty do nauki czytania, chyba nigdy nie poznałaby alfabetu. Pewnego wyjątkowo upalnego ranka Mary, która miała już około 9 lat, zbudziła się bardzo zła, a humor jej jeszcze się pogorszył, gdy spostrzegła, że stojąca przy jej łóżku służąca to nie ajach.
— Po co przyszłaś?
— rzekła do obcej.
— Nie chcę cię. Przyślij mi moją ajach.
Kobieta, patrząc na Mary wystraszonym wzrokiem, wyjąkała, że ajach przyjść nie może. Mary wpadła w pasję i zaczęła ją kuksać, ale hinduska patrzyła tylko na nią z coraz większym przerażeniem i niezmiennie powtarzała, że ajach w żaden sposób nie może dziś przyjść do panienki. Owego ranka czuło się w powietrzu coś niesamowitego. Wszystko działo się inaczej niż zwykle. Kilku hinduskich służących było nieobecnych. Ci zaś, których Mary widziała, skradali się lub uciekali z przerażonymi twarzami, lecz nikt jej nic nie powiedział, a Jach zaś nie przychodziła. Mary, pozostawiona samej sobie, wyszła wreszcie do ogrodu i zaczęła bawić się pod drzewami w pobliżu werandy. Udawała, że robi klomby i wtykała wielkie, szkarłatne kwiaty hibiskusa w małe kubki ziemi. Coraz bardziej zniecierpliwiona mruczała pod nosem obelgi, które rzuci niani, gdy ta się wreszcie pojawi. Świnia, świnia, córka świni, mamrotała, wiedząc, że nazwanie hindusa świnią jest najstraszniejszą zniewagą. Zgrzytała zębami ze złości i powtarzała w kółko to samo, gdy wtem usłyszała, że matka jej rozmawia z kimś na werandzie przyciszonym głosem. Mary znała młodego blondyna o chłopięcym wyglądzie. Słyszała, iż ten bardzo młody oficer przybył niedawno z Anglii. Mary patrzyła na niego, ale jeszcze uważniej na matkę. Obserwowała ją zawsze, ilekroć udało jej się ją zobaczyć, ponieważ biała pani, matkę Mary najczęściej nazywano w ten właśnie sposób, była wysoką, smukłą, śliczną osóbką ubierającą się w piękne suknie. Włosy matki przypominały falistą, jedwabną przędzę. Nosek miała mały i delikatny i wielkie, roześmiane oczy. Suknie nosiła cienkie i powłóczyste. Wedle Mary było na nich pełno koronek. Dzisiaj wydawało się, że na białej pani koronek jest więcej niż zazwyczaj, lecz jej oczy nie śmiały się. Szeroko rozwarte były błagalnie wzniesione ku twarzy młodego oficera. Mary usłyszała jej słowa.
Czy jest aż tak źle?
Tak bardzo źle?
Strasznie.
odrzekł młody człowiek drżącym głosem. Strasznie, pani Lennox. Powinna pani wyjechać w góry przed 2 tygodniami. Biała pani załamała ręce.
Och, wiem, że powinnam była wyjechać, zaszlochała. Wszak została mi jedynie dla tego głupiutkiego pikniku. Jakaż byłam szalona.
W tejże chwili z pomieszczeń dla służby doszedł taki rozpaczliwy lament, że pani Lennox gorączkowo chwyciła ramię młodego oficera. Mary zaś poczęła drżeć na całym ciele. Lament i jęki stawały się coraz głośniejsze.
Co to jest?
Szeptała przerażona pani Lennox.
Znów ktoś umarł, odpowiedział młodziutki oficer.
Nic mi pani nie mówiła, że zaraza wybuchła między służbą. Bo nic o tym nie wiedziałam, zawołała. Niech pan pójdzie ze mną.
I wbiegła do wnętrza domu. To, co potem nastąpiło, było okropne, a Mary pojęła wreszcie, jaką tajemnicę kryją w sobie wydarzenia owego poranka. Wybuchła epidemia cholery i ludzie wokół padali jak muchy. Ajach zachorowała w nocy, a ów lament w pawilonach służby rozległ się właśnie w chwili jej śmierci. Tej nocy zmarło jeszcze 3 służących. Reszta w trwodze i popłochu uciekała. Marli też ludzie w okolicznych domach. W panującym zamęcie i przerażeniu Mary, zapomniana przez wszystkich, ukryła się w dziecinnym pokoiku, gdzie na przemian to płakała, to spała. Nikt o niej nie pomyślał, nikt jej nie szukał, a tymczasem nastąpiły wydarzenia, o których nie miał jej kto powiedzieć. Wiedziała tylko, że ludzie chorują, słyszała też jakieś tajemnicze, przerażające głosy. W którejś godziny dziewczynka wśliznęła się do jadalni. Było tu pusto, ale częściowo opróżnione półmiski stały jeszcze na stole, a krzesła wyglądały na poodsuwane w pośpiechu. Mary zjadła owoce i biszkopty, a dla ugaszenia pragnienia wypiła szklankę wina. Potem wróciła do swojego pokoju i znów zamknęła drzwi, przestraszona krzykami i tupotem uciekających ludzi. Czując ogarniającą ją nieprzezwyciężoną senność, położyła się do łóżka i na długo straciła świadomość tego, co się wokół niej działo. Tymczasem działo się wiele, ale Mary spała snem tak twardym, że nie zbudziły jej ani głosy ludzi, ani rumor czyniony przy wynoszeniu przedmiotów. Po przebudzeniu Mary leżała jeszcze przez pewien czas, patrząc w sufit. W domu panowała zupełna cisza. Tak cicho nie było tu nigdy przedtem. Nie słysząc żadnych głosów ani kroków, pomyślała, że widocznie już wszyscy wyzdrowieli i wszelkie obawy minęły. Ciekawa też była, kto się będzie nią opiekował po śmierci Ajach. Zjawi się zapewnie nowa Ajach, a może nawet będzie znać nowe bajki? Mary była już, prawdę rzekłszy, trochę znudzona dawnymi. Nie płakała też wcale z powodu śmierci swojej niani. Nie była bowiem dzieckiem uczuciowym i nigdy się nikim nie przejmowała. Hałasy, bieganina, jęki i lamenty spowodowane epidemią przestraszyły ją, lecz teraz była już tylko zła, że wszyscy jakby zapomnieli o jej istnieniu. Służący byli zbyt przerażeni, by myśleć o nielubianym dziecku. Kiedy wybuchła cholera, każdy myślał tylko o sobie. Ale teraz, gdy już wszystko minęło, ktoś przyjdzie zapewne zobaczyć, co się z Mary dzieje. Lecz nikt się nie zjawił. A kiedy dziewczynka leżała, wyczekując, cały dom zdawał się zapadać w coraz głębszą ciszę. Nagle Mary usłyszała, że coś się czołga po matach na podłodze. Wychyliwszy się z łóżka, ujrzała małego węża, posuwającego się wzdłuż ściany i patrzącego na nią oczkami jak brylanty. Nie zlękła się wcale, gdyż wiedziała, że to stworzonko nikomu nie czyni krzywdy, a tymczasem wężyk spieszył się, jakby chciał najprędzej wydostać się z pokoju. W końcu wyśliznął się przez szparę pod drzwiami.
— Jak tu cicho i spokojnie — rzekła Mary do siebie. — Można by pomyśleć, że prócz mnie i tego węża nikogo nie ma w całym domu.
W tej samej chwili usłyszała jednak kroki w ogrodzie, a następnie na werandzie. Kroki mężczyzn wchodzących do domu i rozmawiających przyciszonymi głosami. Nikt nie wyszedł im na spotkanie i nikt ich nie powitał. Oni zaś, sądząc z głosów, otwierali jedne drzwi po drugich i zaglądali do wszystkich pokoi.
Co za pustka?
Usłyszała Mary.
Taka śliczna, urocza kobieta. Myślę, że i dziecko...
Słyszałem, że miała córeczkę, choć jej nigdy nikt nie widział.
Mary stała pośrodku swego pokoju, gdy w kilka minut później otwarły się drzwi. Wyglądała na dziewczynkę brzydką i niesympatyczną, a przy tym drżała z głodu i oburzenia, że zapomniano o niej tak niegodziwie. Pierwszy wszedł starszy oficer, którego Mary widziała kiedyś rozmawiającego z ojcem. Wyglądał na zmęczonego i strapionego, ale gdy spostrzegł Mary, niemal rzucił się wstecz, przerażony.
— Barney! — wykrzyknął. — Tutaj jest dziecko! Opuszczone dziecko! I to w takim miejscu, na miłość boską! Kim jest ta mała?
— Jestem Mary Lennox
— rzekła dziewczynka, prostując się dumnie. Pomyślała przy tym, iż ten pan jest bardzo niegrzeczny, nazywając dom jej ojca takim miejscem.
— Zasnęłam, gdy wszyscy chorowali na cholerę i właśnie teraz się obudziłam. Czemu nikt do mnie nie przychodzi?
To jest to dziecko, którego nikt nigdy nie widział, zawołał oficer, zwracając się do swego towarzysza. Zapomnieli o niej wszyscy.
Dlaczego o mnie zapomnieli? Zapytała Mary, tupnąwszy nogą. Czemu nikt nie przychodzi?
Młody człowiek, którego nazywano Barneyem, spojrzał na nią z ogromnym smutkiem. Mary zdawało się nawet, że mu powieki zadrżały jakby od łez.
Biedne maleństwo, rzekł. Nikt nie może przyjść, bo nikt nie został przy życiu.
I w ten oto nieoczekiwany sposób Mary dowiedziała się, że nie ma już ojca ani matki, gdyż oboje umarli i że ich pochowano nocą, a nieliczni służący, którzy uniknęli śmierci, opuścili dom jak mogli najśpieszniej, zapominając o istnieniu panienki. A więc to było przyczyną tej głuchej ciszy. W całym domu pozostali przy życiu tylko ona i mały wąż. Rozdział drugi. Panna Mary Kapryśnica. Mary lubiła z dala obserwować swą matkę. Wydawała się jej istotą uroczą, ale nie znała jej prawie wcale. Nic też dziwnego, że ani ją kochała, ani tęskniła po jej stracie. Ponieważ była dzieckiem nader samolubnym, wszystkie swe myśli skierowała ku sobie, jak zresztą i przedtem zwykła była czynić. Gdyby była starsza, może przeraziłaby ją myśl, że została całkiem sama na świecie, ale ponieważ dotąd zawsze troszczyli się o nią inni, sądziła, że tak musi być zawsze. Ciekawa była tylko, czy znajdzie się teraz między ludźmi miłymi, którzy będą dla niej grzeczni i pozwolą jej na wszystkie wybryki, jak to czyniła Ajach i reszta hinduskiej służby. Wiedziała, że nie zabawi długo w domu pastora, gdzie ją na razie umieszczono, lecz gdzie nie chciała pozostawać. Pastor był biedny, miał 5 dzieci, wszystkie prawie w jednym wieku. Ich ubranka były brudne, a one same kłóciły się ciągle i wydzierały sobie zabawki. Mary znienawidziła zaniedbany dom pastora i była taka nieznośna dla wszystkich, że po 2 żadne z dzieci nie chciało się z nią bawić. Drugiego zaraz dnia dały jej przezwisko, które wprawiło ją w szaloną złość. Pierwszy wpadł na ten pomysł Bazil, chłopczyk o bladoniebieskich oczach i zadartym nosku. Mary go nie cierpiała. Bawiła się sama pod drzewem, tak jak tamtego fatalnego dnia, robiąc klombiki z ziemi i zaznaczając ścieżki. Bazil stał w pobliżu i przyglądał się. Zabawa zainteresowała go i chłopczyk podał projekt.
— Czemu nie ustawisz kopca z kamyków, niby że to skały? — powiedział. — O, tutaj, w środku.
I pochylił się, by wskazać miejsce.
Idź precz! Nie cierpię chłopców! Idź precz!
Wrzasnęła Mary. Przez chwilę Bazil był zły. Potem zaczął się droczyć, tak jak zawsze droczył się z siostrami, tańczyć koło niej i podskakiwać, śmiać się i śpiewać. Panno Mary, kapryśnico, odwróć zagniewane lico. W twym ogródku rosną kwiatki, róże dzwonki i bławatki. Śpiewał dopóty, dopóki reszta dzieci nie usłyszała i nie zaczęła śpiewać razem z nim. A im bardziej Mary się złościła, tym częściej śpiewali panno Mary kapryśnico, nazywając ją tak później między sobą, a nawet wtedy, gdy do niej się zwracali.
W końcu tego tygodnia pojedziesz do domu, rzekł do niej Bazil. A my się z tego strasznie cieszymy.
Ja też strasznie się cieszę, odparła Mary. Ale gdzie jest ten dom?
Ona nie wie, gdzie jest ten dom, rzekł Bazil z oburzeniem.
Dom jest oczywiście w Anglii. Nasza babunia tam mieszka. a nasza siostra, Mabel, pojechała do niej w zeszłym roku. Ale ty nie masz babuni. Ty pojedziesz do wuja, który nazywa się Archibald Craven.
Nic o nim nie wiem,
wyjąkała Mary.
Wiem, że nic nie wiesz, odparł Basil. Dziewczęta w ogóle nic nie wiedzą.
Słyszałem, jak rodzice o nim mówili. Otóż twój wuj mieszka w ogromnym, opuszczonym domu na wsi i nikt u niego nie bywa. Jest nieznośny i nikogo nie chce przyjmować, a gdyby nawet chciał, to i tak nikt by do niego nie pojechał. Jest w dodatku garbaty i okropny.
Nie wierzę ci.
Rzekła Mary, odwróciła się i zatkała uszy palcami, bo nie chciała już nic więcej słyszeć.
Jednakże później długo myślała o wszystkim, co usłyszała. A gdy pani Crawford powiedziała jej tego wieczoru, że za kilka dni pojedzie do Anglii, do wuja, pana Archibalda Cravena, mieszkającego w Misselwaite Manor, Mary wydawała się tak kamiennie i uparcie obojętna, że nie wiedziano, co o niej sądzić. Starano się ją traktować serdecznie, lecz dziewczynka odwracała twarz, ilekroć pani Crawford chciała ją pocałować, a gdy pan Crawford klepał ją po ramieniu, stała sztywno, jakby połknęła kij.
Dziwne dziecko, rzekła później pani Crawford współczująco. Matka jej była taka urocza i miła w obejściu, a Mary to najbardziej niesympatyczne stworzenie, jakie w życiu widziałam. Dzieci nazywają ją panną Mary kapryśnicą, a choć to niepoczciwe z ich strony, wcale im się nie dziwię.
Gdyby jej matka częściej zaglądała do dziecinnego pokoju, Mary nabrałaby może miłego obejścia. Przykro o tym mówić teraz, gdy ta urocza kobieta już nie żyje, ale większość otaczającego ją towarzystwa nie wiedziała nawet o istnieniu małej.
Sądzę, że po prostu nie zajmowała się córką.
Z westchnieniem odparła pani Crawford.
Wszak gdy umarła Ajach, nikt nie pomyślał o tym biedactwie. Wszyscy rozbiegli się, zostawiając tę małą samą w opustoszałym domu. Kapitan McGrew mówił mi, że po prostu osłupiał, gdy znalazł ją w którymś pokoju.
Długą podróż do Anglii odbyła Mary pod opieką żony pewnego oficera, która odwoziła do szkół swoje dzieci. Jej własne potomstwo tak ją absorbowało, że była niezmiernie rada, mogąc w Londynie oddać Mary jej mości, którą pan Archibald Craven wysłał po siostrzenicę. Jej mość nazywała się pani Medlock i była gospodynią w Misselwaite Manor. Była to kobieta tęga, o mocno czerwonych policzkach i przenikliwych, czarnych oczach. Miała na sobie jaskrawą, czerwoną suknię, czarną jedwabną mantylkę z frędzlami i czarny kapelusz przybrany kwiatami z czerwonego aksamitu, które przy każdym poruszeniu głową chwiały się na wszystkie strony i trzęsły. Mary nie poczuła do niej sympatii, ale nie było w tym nic dziwnego, ponieważ nigdy do nikogo sympatii nie czuła. Zresztą od razu było widać, że pani Medlock niewiele sobie robi z Mary.
Słyszeliśmy, że matka jej była piękna,
zwróciła się nowa opiekunka Mary do żony oficera.
Ale córka nie odziedziczyła po niej urody, prawda?
Może wyładnieje, gdy będzie starsza, odparła dobrotliwie tamta.
Gdyby tylko nie była taka niegrzeczna i miała trochę milszy wyraz twarzy, bo rysy jej są raczej ładne.
Zresztą dzieci tak się zmieniają.
No, to będzie musiała bardzo się zmienić,
odparła pani Medlock.
A nie mogę powiedzieć, by Misselwaite wywierało dobry wpływ na dzieci.
Obie panie sądziły, że Mary ich nie słyszy, gdyż dziewczynka stała trochę z dala. Z okna hotelu, w którym się zatrzymali, przyglądała się ruchowi ulicznemu, lecz słyszała każde słowo. I strasznie była ciekawa, jaki jest ten wuj i dom, w którym mieszka. Co to znaczy garbaty? Nie widziała nigdy nikogo, kto byłby garbaty. Może w Indiach nie ma garbatych? Odkąd Mary zamieszkała między obcymi i pozostawiona została opiece niani, czuła się samotna i myślała o dziwnych, całkiem dla niej nowych rzeczach. Zaczęła się mianowicie zastanawiać, dlaczego zawsze była niczyja, nawet wtedy, gdy jej rodzice jeszcze żyli. Inne dzieci należały zawsze do swojego taty i swej mamy, a tylko ona była niczyja. Miała służbę, jedzenie, sukienki, ale nikt na nią nie zwracał uwagi. Mary nie wiedziała, że wszyscy uważali ją za niemiłą. Przeciwnie, sądziła, że to inni są nieprzyjemni. O sobie nie myślała tego nigdy. Pani Medlock wydawała się jej najokropniejsza ze wszystkich.
Raziły ją jej czerwone policzki i niegustowny, pretensjonalny kapelusz. Gdy następnego dnia wyjeżdżały w dalszą drogę do Yorkshire, Mary szła przez stację do pociągu, odwróciwszy głowę i trzymając się jak najdalej od pani Medlock, bo nie chciała, żeby widziano, że idą razem. Była zła na samą myśl, że ludzie mogliby ją wziąć za córeczkę pani Medlock. Ale pani Medlock nie przejmowała się ani Mary, ani tym, co Mary o niej myśli. Była osobą, która nie zawraca sobie głowy dziećmi. W każdym razie tak by odpowiedziała, gdyby ją zapytano. Do Londynu nie chciała jechać nawet wtedy, gdy siostra jej, Maria, wydawała za mąż córkę. Lecz zbyt ceniła sobie wygodne, dobrze płatne miejsce gospodyni w Misselthwaite Manor, by odmówić wykonania polecenia pana Archibalda Cravena. Nie wyraziła przeto najlżejszego sprzeciwu, kiedy jej chlebodawca rzekł w swój zwykły, oschły sposób. Kapitan Lennox i jego żona zmarli na cholerę. Kapitan Lennox był bratem mojej żony, jestem więc opiekunem jego córki. Dziecko winno być przywiezione tutaj. Pojedzie pani do Londynu i przywiezie je. Pani Medlock spakowała więc manatki i udała się w podróż. Mary wtuliła się w kąt wagonu z miną kwaśną i złą. Nie miała co czytać, nie miała na co patrzeć. Chude, obciągnięte czarnymi rękawiczkami rączki złożyła na kolanach i siedziała bez słowa. Czarna sukienka uwydatniała żółtość jej cery, a sztywne, jasne włosy wymykały się kosmykami spod krepowego kapelusika. A w życiu swoim nie widziałam takiego niemiłego dziecka, myślała pani Medlock. Nie pojmując, jak dziecko może siedzieć tak długo na jednym miejscu w zupełnym bezruchu, znużona przyglądaniem się dziewczynce, zaczęła rozmowę ostrym, twardym głosem.
Opowiem panience coś nieco o miejscu, do którego jedziemy, rzekła. Czy wie panienka coś o swoim wuju?
Nie, odparła Mary.
Nie słyszała panienka nigdy, jak rodzice o nim mówili?
Nie, odrzekła Mary i drgnęła, przypomniawszy sobie, że ojciec i matka w ogóle z nią nie rozmawiali, nigdy jej niczego nie opowiadali.
Mruknęła
pani Medlock, patrząc na jej zaciętą twarzyczkę. Zamilkła na jakiś czas, po czym ciągnęła dalej.
Sądzę, że trzeba panienkę jakoś przygotować. Jedziemy do dziwnego miejsca.
Mary nic na to nie rzekła, a pani Medlock, rozczarowana jej obojętnością, zaczerpnęła powietrza i dopiero po chwili powiedziała.
Dom jest ogromny, lecz ponury. Pan Craven jest z niego dumny na swój sposób. Może dlatego, że sam też jest ponury. Dom ten stoi na krańcu rozległego wrzosowiska. Ma już 600 lat i prawie 100 pokoi, chociaż większość z nich jest zamknięta na klucz i od lat całych nieużywana. Wiszą tam tylko obrazy, stoją piękne stare meble i różne antyki. Wokoło jest ogromny park, drzewa z gałęziami sięgającymi do ziemi.
Przerwała na chwilę, zaczerpnęła oddechu.
Tyle ci chciałam powiedzieć, zakończyła nagle.
Mary mimo woli zaczęła uważać. Wszystko, o czym usłyszała, było inne niż w Indiach. A każda nowość ma urok. Nie chciała jednak dać po sobie poznać, że cokolwiek ją zaciekawia. Był to jeden z jej drażniących nawyków. Siedziała zatem cicho.
No i cóż? Rzekła pani Medlock. Co panienka o tym myśli?
Nic, odparła.
Nie znam takich miejsc.
Odpowiedź ta wywołała krótki, urywany śmiech pani Medlock.
Ech, panienka jest zupełnie jak staruszka, powiedziała. Czy to wszystko panienkę nic nie obchodzi?
Co za różnica, czy mnie obchodzi, czy nie, odparła Mary.
Co to, to racja,
powiedziała pani Medlock.
Dlaczego panienkę biorą do Misselthwaite Manor, tego naprawdę nie wiem. Może to po prostu najłatwiejszy sposób sprawowania opieki? Boże, on się nie będzie o panienkę troszczył, to więcej niż pewne. On się nigdy o nikogo nie troszczy.
Zatrzymała się, jakby coś sobie w porę przypominając.
On ma krzywe plecy, rzekła. Dlatego jest taki zły. Zawsze był zgryźliwy, w młodości też. I mimo swej fortuny szczęścia nie zaznał, dopóki się nie ożenił.
Mary zwróciła oczy na mówiącą, mimo że usiłowała udawać obojętność. Nie sądziła, że Garbus może się ożenić, więc była nieco zdziwiona. Pani Medlock spostrzegła to, a jako niewiasta bardzo gadatliwa ciągnęła dalej z tym większym zapałem. Był to zresztą jedyny sposób zabicia nudy podczas długiej podróży.
Ona była słodkim, ślicznym stworzeniem. A on by dla niej na koniec świata poszedł, po źdźbło trawy, gdyby tego zapragnęła. Nikt nie przypuszczał, że się zgodzi zostać jego żoną, a jednak to uczyniła. Ludzie mówili, że tylko dla pieniędzy. Ale to nieprawda, nieprawda, dodała z przekonaniem. Gdy umarła, Mary mimowoli poruszyła się. Ach, więc umarła, wykrzyknęła odruchowo. Przypomniała sobie bajkę francuską, którą niegdyś czytała. Rique à la Houppe. Bajka mówiła o biednym garbusku i pięknej księżniczce i naraz zrobiło się jej żal pana Archibalda Cravena. Tak, umarła, powiedziała pani Medlock. I odtąd pan zdziwaczał jeszcze bardziej. Nie dba już o nikogo, nie chce widzieć ludzi. Przeważnie podróżuje, a gdy jest w Misselthwaite Manor, zamyka się w zachodnim skrzydle domu i dopuszcza do siebie tylko Pitchera. Ten Pitcher to już dziadyga, ale opiekował się niegdyś panem, gdy ten był jeszcze dzieckiem i zna dobrze jego usposobienie. Wszystko to było dziwne jak w bajce i nie usposobiało Mary wesoło. Dom o 100 pokojach, wszystkich prawie zamkniętych na 7 spustów, stojący na krańcu wrzosowiska, zapomniany przez Boga i ludzi. Mary wyglądała oknem, zacisnąwszy wargi. Zdawało się jej rzeczą całkiem naturalną, że w tej chwili deszcz począł siec ukośnymi strugami i bić o szyby wagonu. Gdyby żyła jeszcze tamta śliczna kobieta, rozweselałaby otoczenie jak mama Mary, rozgwarem, ruchliwością, chodzeniem z jednej zabawy na drugą w pięknych, ozdobionych koronkami sukniach. Ale obie już nie żyły. Niech się panienka nie spodziewa ujrzeć pana. Daję głowę, że go panienka w ogóle nie zobaczy, rzekła pani Medlock. I nie trzeba się spodziewać, żeby ktokolwiek zechciał z panienką rozmawiać. Trzeba będzie samej się bawić i myśleć o sobie. Powiedzą panience, do których pokoi wolno jej wchodzić, a które należy omijać. Ogrodów tam pod dostatkiem, ale nie trzeba kręcić się po domu i wścibiać nosa tam, gdzie nie wolno. Pan Craven nie życzy sobie tego.
Wcale nie pragnę wścibiać wszędzie nosa. Odparła Mary i jak przedtem zrobiło się jej żal pana Archibalda, tak teraz nagle przestała go żałować, myśląc, że na pewno jest zły i zasłużył na to wszystko, co go spotkało. Zwróciła twarzyczkę ku oknu, patrząc na strugi ściekającego po szybach deszczu, który padał nieprzerwanie, jakby nigdy nie miał ustać. Patrzyła tak długo i uparcie, aż wszystko zaczęło jej przed oczyma szarzeć, coraz bardziej szarzeć i Mary znużona zasnęła.
Rozdział trzeci. Przez wrzosowisko. Mary spała długo. Kiedy się przebudziła, pani Medlock kupiła na jakiejś stacji koszyczek ze śniadaniem, w którym były pieczony kurczak i wołowina na zimno, chleb z masłem i gorąca herbata. Deszcz padał gęściej niż przedtem, a widziani na stacjach ludzie poubierani byli w gumowe płaszcze, lśniące i ociekające wodą. Konduktor zapalił lampę w wagonie, a pani Medlock rozkoszowała się herbatą, kurczakiem i wołowiną. Podjadłszy sobie, zasnęła. Mary zaś siedziała, przyglądając się jej i jej kapeluszowi, który smętnie zsunął się na prawe ucho właścicielki. W końcu Mary zasnęła ponownie, wtulona w kąt przedziału i ukołysana jednostajnym biciem deszczu o szyby. Było już zupełnie ciemno, gdy się zbudziła. Pociąg zatrzymał się na stacji, a pani Medlock zaczęła potrząsać dziewczynką.
— No, ale panienka spała! — wykrzyknęła. — Czas otworzyć oczy! Jesteśmy już w tle i ta jeszcze szmat drogi przed nami!
Mary wstała, walcząc ze snem, gdy tymczasem pani Medlock zbierała pakunki. Dziewczynce na myśl nie przyszło pomóc jej, gdyż w Indiach zawsze wszystko robiła tubylcza służba i Mary zdawało się czymś zupełnie naturalnym, że jej usługują. Stacyjka była mała i nikt tu oprócz nich nie wysiadł. Zawiadowca stacji zaczął rozmawiać z panią Medlock w szorstki, ale życzliwy sposób, wymawiając wyrazy dziwnie rozwlekle. Mary przekonała się później, że tak właśnie mówiono w Yorkshire.
— Czy to już pani wróciła? I przywiozła pani tę małą?
— Owszem, to ona — odparła pani Medlock z tym samym dziwnym akcentem i wskazała ruchem głowy na Mary. — Jakże się ma pańska żona?
— Nieźle, dziękuję. Powóz czeka po drugiej stronie.
Istotnie przed podjazdem stacji stał wykwintny powóz. Mary spostrzegła, że służący, który pomógł jej wsiąść, również prezentował się dobrze. Jego długi gumowy płaszcz i ogromny pokrowiec na cylindrze lśniły i ociekały od deszczu, jak zresztą wszystko wokół.
nie wyłączając grubego zawiadowcy stacji. Gdy służący zatrzasnął drzwiczki i usiadł obok Stangreta na koźle, dziewczynka usadowiła się wygodnie w miękkim kącie, lecz senność całkiem ją odeszła. Wyglądała oknem, pragnąc zobaczyć cokolwiek na drodze wiodącej do tego dziwnego domu, o którym naopowiadała jej pani Medlock. Nie należała do dzieci lękliwych, nie była też wystraszona. Odczuwała jednak pewien niepokój na myśl o tym, co może się jej zdarzyć w domu, w którym jest 100 zamkniętych pokoi i który stoi na krańcu wielkiego wrzosowiska. — Co to jest wrzosowisko? — spytała nagle panią Medlock. — Niech panienka wygląda wciąż oknem, a za jakieś 10 minut sama zobaczy — odparła kobieta. — Musimy 5 mil jechać wrzosowiskiem, zanim dotrzemy do domu. Wiele panienka nie zobaczy, bo noc jest ciemna, ale coś niecoś będzie można dostrzec. Mary nie zadawała już więcej pytań, lecz wpatrywała się uparcie w okno ze swego kącika. Latarnie rzucały przed powozem smugi światła i w nich Mary dostrzegła zarysy mijanej okolicy. Po opuszczeniu stacji, gdy przejeżdżali przez małą wioskę, dojrzała białe domki i światła w oberży. Potem minęli kościół, probostwo i coś w rodzaju kiosku z oświetloną witryną z zabawkami, słodyczami i innymi towarami. Później wyjechali na trakt i Mary dostrzegła żywopłoty i drzewa. Potem długo nie było nic godnego uwagi, aż czas począł się Mary dłużyć. Wreszcie konie zwolniły biegu, jak gdyby wjeżdżały na wzgórek. Zdawało się, że wokół nie ma już ani żywopłotów, ani drzew. W istocie Mary nie widziała nic prócz nieprzeniknionej ciemności po obu stronach drogi. Pochyliła się naprzód i przytknęła twarz do szyby, kiedy naraz powóz podskoczył. — No, teraz to już na pewno jesteśmy na wrzosowisku — powiedziała pani Medlock. Latarnie rzucały trochę światła na nierówną, złą drogę, która była jakby przecinką w gąszczu krzaków i czegoś nisko rosnącego, co kończyło się dopiero gdzieś na horyzoncie. Zerwał się wiatr, który wydawał dziwne poświsty, przeciągłe i dzikie. — Czy to jest morze? — spytała Mary swą towarzyszkę. — Nie, to nie morze — odparła pani Medlock. — Ale też nie pola ani góry, tylko niekończące się dzikie pastwiska, gdzie nic nie rośnie prócz janowców i wrzosów i gdzie nic nie żyje prócz dzikich kucyków i owiec.
Mnie to przypomina morze, powiedziała Mary. Szumi zupełnie tak samo.
A to wiatr jęczy w zaroślach. Na mój gust to dosyć dzikie i pustynne miejsce, choć mnóstwo ludzi je lubi, zwłaszcza gdy kwitną wrzosy. Jechały tak coraz dalej w ciemność. Deszcz ustał, ale zerwał się silny wiatr, który świszczał i wydawał niemiłe odgłosy. Droga prowadziła to w górę, to w dół. Kilka razy powóz przejeżdżał przez mostki, pod którymi szumiały spienione wody strumieni. Mary miała uczucie, że ta jazda nigdy się nie skończy i że te bezkresne, zimne przestrzenie to ciemny ocean, przez który jedzie się wąskim pasmem lądu.
Nie lubię takich pustkowi,
powiedziała sobie w duchu i silniej zacisnęła cienkie wargi. Konie pięły się pod górę, gdy Mary pierwsza dostrzegła światełko. Pani Medlock zobaczyła je również i odetchnęła z uczuciem wielkiej ulgi.
— Nareszcie! — zawołała. — To światła stróżówki. No, za chwilę napijemy się gorącej herbaty.
Owo za chwilę trwało dość długo, bo powóz, wjechawszy przez bramę parku, musiał przebyć jeszcze dobre 2 mile aleją, nad którą stare drzewa, niemal stykając się czubami, tworzyły coś w rodzaju długiego, ciemnego sklepienia. W końcu jednak wyjechali z alei na jaśniejszą przestrzeń i po chwili zatrzymali się przed bardzo długim, niskim, zbudowanym z kamienia dworem. Mary zdawało się, że w całym domu jest ciemno. Dopiero gdy wysiadła, dostrzegła słabe światełko w jednym z okien na piętrze. Olbrzymie, ciężkie drzwi wejściowe, nabijane wielkimi, żelaznymi gwoździami, zbite z masywnych, wspaniale rzeźbionych desek dębowych, wzmocnione były żelaznymi sztabami. Przez nie wchodziło się do olbrzymiego, pogrążonego w półmroku holu. Było tu tak ciemno, że Mary z lękiem spoglądała na wiszące wokół portrety i stojące pod ścianami stare zbroje. Gdy tak stała na kamiennej posadzce, wydawała się bardzo drobną, zagubioną tu czarną figurką i czuła się też dziwnie mała i opuszczona. Ubrany bez zarzutu, chudy, stary człowiek stał obok lokaja, który im otwierał drzwi.
— Mają pani wziąć zaraz do jej pokoju
— rzekł ochrypłym głosem.
— Pan nie życzy sobie jej widzieć. Rano wyjeżdża do Londynu.
— Doskonale, panie Pitcher — odparła pani Medlock.
Jeśli wiem, czego ode mnie oczekują, niezawodnie to wykonam.
Oczekują jedynie, rzekł Pitcher, że pan będzie miał zupełny spokój i że nie będzie musiał widywać nikogo, kogo widzieć nie pragnie.
Potem pani Medlock poprowadziła Mary przez szeroką klatkę schodową i długi korytarz i znów w górę po kilku stopniach, potem znów przez inny korytarz i jeszcze przez jeden, póki nie dotarły do drzwi jej pokoju, gdzie Mary zastała ogień na kominku i kolację na stole. Pani Medlock odezwała się bez ceremonii.
No, jesteśmy na miejscu. Ten pokój i jeszcze sąsiedni przeznaczone są dla panienki. I to musi panience wystarczyć. Proszę o tym nie zapominać.
W taki oto sposób panna Mary Lennox znalazła się w Misselthwaite Manor. I chyba nigdy w życiu nie czuła w sobie tyle sprzeciwu, jak w owej chwili.
Rozdział 4. Marta. Nazajutrz z rana Mary otworzyła oczy, kiedy do jej pokoju weszła młoda służąca, aby rozniecić ogień. Klęcząc przed kominkiem, dziewczyna hałaśliwie wygarniała niewypalone węgle. Mary przypatrywała się jej chwilkę, po czym zaczęła rozglądać się po pokoju. Wydał się jej i dziwny, i ponury. Nigdy jeszcze nie widziała podobnego. Ściany pokryte były tkaniną, na której wyhaftowano sceny myśliwskie. Byli tam dziwacznie ubrani ludzie wśród drzew, myśliwi, konie i psy oraz piękne panie. A w dali widniały wierzchołki jakichś wieżyc zamkowych. Mary miała uczucie, że się znajduje wraz z nimi w lesie. Przez okno dostrzegła wielką pofalowaną przestrzeń całkiem pozbawioną drzew, wyglądającą jak bezbrzeżne, smutne, purpurowe morze.
Co to takiego?
Spytała wskazując przez okno. Młoda służąca, Marta, która właśnie stanęła w nogach jej łóżka, zwróciła się również w tym kierunku.
To tam?
Tak.
To wrzosowisko, rzekła Marta z uśmiechem. Czy panienka lubi wrzosowiska?
Nie cierpię, odparła Mary.
No, bo panienka jeszcze nie przywykła, rzekła Marta, wracając do kominka. Panience wydaje się ono teraz takie wielkie i puste, ale ja wiem, że panienka z czasem strasznie je polubi.
A ty je lubisz?
Zagadnęła Mary.
Ojoj, jeszcze jak?
Odparła Marta, czyszcząc zawzięcie ruszt kominka.
Ja nasze wrzosowisko po prostu kocham. I nie jest ono wcale puste. Pełno tam cudnych roślin, a jak one pachną. Ślicznie jest tu na wiosnę i latem, kiedy wszystko kwitnie i wrzosy są różowe, a pachnie, jakby kto miód rozlał. Tyle tam tych zapachów, że upić się można. Niebo het wysoko, a pszczoły i skowronki tak miło brzęczą i dzwonią. Ach, za nic bym nie chciała żyć z dala od naszych wrzosowisk.
Mary słuchała słów Marty z uwagą i zdumieniem. Tubylcza służba w Indiach nic, a nic nie była do niej podobna. Tamci, uniżeni i służalczy, nigdy nie ośmieliliby się odezwać do państwa jak do równych sobie. Bili pokłony, nazywając ich opiekunami biednych i nadając im jeszcze inne nazwy. Indyjskiej służbie rozkazywano, a nie proszono o zrobienie czegoś. Nie było zwyczaju mówić do nich proszę i dziękuję. A Mary, gdy się rozzłościła, biła swoją ajach po twarzy. Teraz pomyślała, co by się stało, gdyby uderzyła tę tutaj dziewczynę. Było to rumiane, pulchne i miłe stworzenie, ale zachowujące się tak śmiało, że panna Mary zastanawiała się, czy po prostu nie oddano by jej uderzenia, chociaż była przecież dzieckiem.
Jesteś dziwna jak na służącą, rzekła wyniośle.
Marta kucnęła na piętach, trzymając w ręce szczotkę i śmiała się bez gniewu.
Dobrze to wiem, odparła pogodnie. Gdyby jaśnie pani żyła, to bym pewnie pomocnicą pokojowej nie mogła być. Może by mi pozwolili pracować w kuchni, ale nie na pokojach. Jestem prosta i umiem mówić tylko po jorkszyrsku, ale ten dom jest jakiś dziwny. Taki wielki, a rzekłby kto, że nie ma tu ani dziedzica, ani dziedziczki, jeno pan Pitcher i pani Medlock. Jak jaśnie pan jest w domu, to niczym nie chce słuchać, tylko że oni tak ciągle podróżuje. A pani Medlock dała mi to miejsce z dobroci. Ale mi powiedziała, że gdyby w Misselthwaite było tak jak w innych dworach, nigdy nie mogłaby dopuścić mnie na pokoje.
Czy ty masz być moją służącą?
Spytała Mary ciągle tym samym wyniosłym, nabytym w Indiach tonem. Marta znów zabrała się do czyszczenia kominka. Ja, proszę panienki, jestem służącą u pani Medlock, odparła z godnością. Ona zaś służy u jaśnie pana. Ja niby mam spełniać robotę pokojową i panience w tym i owym służyć, ale panienka pewnie nie potrzebuje znów tak dużo obsługi.
A kto mnie będzie ubierał? Zagadnęła Mary.
Marta znów przysiadła na piętach i przyglądała się Mary, jakby nie rozumiejąc, o co jej chodzi. Wreszcie ze zdumieniem spytała.
To panienka sama nie potrafi?
Co to znaczy? Nie rozumiem cię.
Chciałam powiedzieć, że panienka chyba umie sama się ubrać.
Nie umiem, rzuciła Mary z pogardą. Nigdy w życiu nie ubierałam się sama. Zawsze ubierała mnie Ajach.
W takim razie wielki czas, żeby się panienka nauczyła sama to robić, rzekła Marta, widocznie nie zdając sobie sprawy ze swego zuchwalstwa. Trzeba było już wcześniej zacząć. To panience dobrze zrobi, gdy sama koło swoich rzeczy pochodzi. Moja matka zawsze się dziwuje, jak dzieci bogatych państwa nie głupieją do cna od tego, że od maleńkości niańki je myją, ubierają i na spacer prowadzą jak te lalki.
W Indiach są zupełnie inne zwyczaje, rzekła Mary pogardliwie.
Miała już dość gadaniny służącej, lecz Martę niełatwo było speszyć.
Ja zaraz spostrzegłam, że tam musi być całkiem inaczej, odrzekła szczerze. A ja myślę, że to wszystko przez to, że tam tyle czarnych ludzi zamiast białych. Jakem usłyszała, że panienka z Indii przyjeżdża, to myślała, że i panienka jest czarna.
Mary wściekła, usiadła na łóżku.
Co? Zawołała. Co? Myślałaś, że jestem hinduską? Ty świnio!
Marta spojrzała z lękiem na Mary i sponsowiała.
Do kogo panienka tak mówi? Rzekła. Nie wolno panience tak się złościć i nie powinna panienka tak brzydko mówić.
A przeciw tym czarnym to ja właściwie nic nie mam. Księża mówią i piszą, że oni są nawet podobno pobożni. I mówią, że taki czarny to zawsze człowiek i bliźni. Jeszcze nigdy w życiu nie widziałam czarnego człowieka, więc okrutnie się cieszyłam, że nareszcie zobaczę z bliska choć jednego. Jakem tu rano weszła zapalić na kominku, tom się do panienki łóżka przysunęła na palcach i kołderki cichutko uchyliła, żeby na panienkę spojrzeć.
A tu panienka biała,
rzekła z rozczarowaniem.
Nie czerniejsza niż ja, choć może trochę żółciejsza.
Mary już nawet nie usiłowała zapanować nad wściekłością i upokorzeniem.
Myślałaś, że jestem hinduską? Jak śmiałaś? Nie masz żadnego pojęcia o hindusach. To nie są ludzie, to służący, którzy muszą nam się kłaniać. Nic nie wiesz o Indiach i w ogóle o niczym nie masz pojęcia.
Wpadła w taką pasję i czuła się tak bezbronna wobec szczerego spojrzenia Marty, a przy tym tak strasznie osamotniona i daleka od wszystkiego, co było jej bliskie, że schowała twarz w poduszkę i wybuchnęła niepowstrzymanym szlochem. Płakała tak rozpaczliwie, że poczciwej Marcie zrobiło się jej żal. Podeszła do łóżka i pochyliwszy się nad dziewczynką, prosiła.
Panienko, nie trzeba tak płakać, doprawdy, nie trzeba. Nie wiedziałam, że taką przykrość panience sprawię. W ogóle jestem głupia i nic nie rozumiem, jak panienka słusznie powiedziała. Bardzo panienkę przepraszam. Proszę przestać płakać.
Było coś dodającego otuchy, coś rzeczywiście przyjacielskiego w jej prostej, szczerej mowie. Coś, co wywarło kojący wpływ na Mary. Przestała płakać i zwolna uspokoiła się. Marta była uradowana.
No, a teraz, panienko, czas wstawać. Pani Medlock kazała mi podać panience śniadanie, a potem herbatę i obiad do przyległego pokoju. Tam jest urządzony dziecinny pokój dla panienki. Pomogę się panience ubrać, jak panienka wyjdzie z łóżka. Jeśli sukienki są zapinane na plecach, to naturalnie sama panienka poradzić sobie nie może.
Kiedy Mary zdecydowała się nareszcie wstać z łóżka, Marta wyjęła z szafy sukienkę, ale nie tę, w której Mary przyjechała.
A to nie moja sukienka.
Moja jest czarna, rzuciła Mary. Przyjrzała się z chłodnym uznaniem ładnej sukience z grubej, miękkiej, białej wełny.
Ale jest ładniejsza od mojej, dodała.
Panienka musi się w nią ubrać, odrzekła Marta. Pan Craven kazał ją kupić w Londynie, powiedział przy tym. Nie chcę, by mi po domu chodziło czarne ubrane dziecko jak dusza potępiona. Tak powiedział. To by ten dom czyniło jeszcze smutniejszym niż jest. Ubierajcie ją w jasne kolory.
Moja matka mówi, że wie, o co mu chodziło.
Mama zawsze wie, o co komu chodzi. Ona też nie lubi czarnego koloru.
i ja nie cierpię czarnych rzeczy, zawołała Mary.
W czasie ubierania obie nauczyły się wiele nowego. Marta zapinała wprawdzie swoje rodzeństwo nieraz, ale nie widziała jeszcze takiego dziecka, które by stało jak pień i pozwalało robić za siebie wszystko, jakby nie miało własnych rąk i nóg. A czemu panienka sama się nie obuje? Spytała, gdy Mary spokojnie wystawiła nogę. A jak zawsze nakładała mi buciki, odparła Mary ze zdziwieniem. Taki był zwyczaj. Mary często powtarzała, taki był zwyczaj. Służba hinduska zwykła była tak mówić. Gdy im kazano zrobić coś, czego ich przodkowie nie robili od tysiąca lat, spoglądali ze słodkim uśmiechem, mówiąc, tego nie było w zwyczaju. I wszyscy wiedzieli, że sprawa skończona. Nie było też w zwyczaju, by Mary robiła cokolwiek sama. Umiała tylko stać, pozwalając łaskawie, by ją ubierano jak lalkę. Dziś jednak, zanim gotowa była do śniadania, zaczęła domyślać się, że życie w Misselthwaite Manor nauczy ją wielu rzeczy, całkiem dla niej nowych, jak wkładania bucików i pończoch, podnoszenia upuszczonych przedmiotów itd. Gdyby Marta była dobrze ułożoną panną służącą jakiejś wielkiej pani, wiedziałaby, że do niej należy wyszczotkowanie włosów panience, zapięcie bucików, pozbieranie i poskładanie rzeczy. Będąc wszakże tylko prostą wiejską dziewczyną, wychowaną w chacie wśród wrzosowisk wraz z gromadką rodzeństwa, poczuwała się jedynie do pomagania maleństwom, które były jeszcze w powijakach lub zaczynały dopiero stawiać pierwsze kroki. Gdyby Mary miała w sobie więcej wesołości, z pewnością ubawiłaby ją gadanina Marty. Ale Mary traktowała ją wyniośle, dziwiąc się tylko jej śmiałości. Zrazu nie zwracała wcale uwagi na dziewczynę, ale gdy ta gadała i gadała bez końca, zaczęła zwolna przysłuchiwać się jej paplaninie. — Oj, żeby panienka wiedziała! — trajkotała Marta. — Jest nas w domu 12, a ojciec zarabia tylko 16 szylingów na tydzień. Mówię panience, że matka to nie wie czasem skąd wziąć na chleb dla nich. Cały dzień biegają po wrzosowisku, a matka mówi, że ich tuczy tutejsze powietrze. I pewna jest, iż wszystkie bębny jedzą trawę jak dzikie kuce. A nasz Dick to ma już 12 lat. Oswoił sobie takiego jednego małego kucyka i mówi, że to jego. A gdzie sobie oswoił? Spytała Mary. Ano, na wrzosowisku spotkał małego źrebaczka przy matce. Jak zaczął mu dawać kawałki chleba i zieloną, świeżuchną trawkę, to się zaraz ze sobą zaprzyjaźnili. Tak się źrebiątko do niego przyzwyczaiło, że za nim chodzi i pozwala Dickowi na grzbiet sobie siadać. A Dick to bardzo dobry chłopak i zwierzęta strasznie go lubią. Mary nie miała nigdy na własność żadnego ulubionego zwierzątka, a zawsze mieć je pragnęła. Zaczęła więc interesować się po trosze Dickiem. A ponieważ dotychczas zajmowała ją jedynie własna osoba, zainteresowanie to było jakby jutrzenką nowego, lepszego uczucia. Gdy weszła do przeznaczonego dla siebie drugiego pokoju, zauważyła, że jest on zupełnie podobny do tego, w którym spała. Był to raczej pokój dorosłej osoby niż dziecka, z ponurymi, starymi portretami i